Wyobraźmy sobie przez chwilę taki klasyczny obraz, no wiesz, ten, który wszyscy mamy w głowie, myśląc o starożytnych patriarchach.
Taki samotny starzec na pustyni.
Dokładnie. Ubogi wędrowiec, który brnie przez ten spalony słońcem piasek na grzbiecie jakiegoś zmęczonego osiołka. A co gdybym ci powiedziała, że to jest całkowity mit?
Znaczy, z historycznego punktu widzenia to jest wyobrażenie wręcz komicznie odległe od prawdy.
No właśnie, bo kiedy wczytamy się w oryginalne teksty, to wyłania się z nich postać przypominająca raczej współczesnego CEO jakiejś potężnej korporacji. Kogoś, kto przemierza Bliski Wschód w asyście własnej elitarnej armii najemników.
To jest drastyczna zmiana perspektywy, prawda? Ale to świetny punkt wyjścia. Pokazuje, jak bardzo nasze wyobrażenia potrafią minąć się z realiami, kiedy w końcu zaczniemy uważnie czytać starożytne źródła.
I to dzisiaj zrobimy. Witajcie w naszej wnikliwej analizie materiałów źródłowych. Mamy na stole potężny stos notatek z wykładów z historii starożytnej. Ich autorem jest dr Robert Van Noy.
Zgadza się. Te notatki skupiają się głównie na chronologii starotestamentowej i próbie zrekonstruowania tego historycznego Abrahama.
Tylko od razu musimy postawić jedną sprawę jasno. Naszą misją dzisiaj absolutnie nie jest żadna debata teologiczna. Zachowujemy tu całkowitą bezstronność wobec kwestii wiary.
Traktujemy to po prostu jako fascynujące śledztwo historyczne i geopolityczne.
Tak, dokładnie. Chcemy zrozumieć, w jaki w ogóle sposób badacze, tacy jak dr Van Noy, próbują skleić ramy czasowe starożytności, mając do dyspozycji, no cóż, strzępy dokumentów i sprzeczne liczby.
Bo prawda jest taka, że żeby w ogóle móc oceniać wydarzenia historyczne, musisz najpierw umiejscowić je na jakiejś osi czasu. Historia bez chronologii to po prostu zbiór opowieści unoszących się w próżni.
Rzecz w tym, że antyczne systemy zapisywania czasu wydają się nam dzisiaj całkowicie nielogiczne, a czasem nawet wewnętrznie sprzeczne, prawda?
O tak. I to zmusza nas do głębokiej refleksji nad tym, jak ci ludzie w ogóle postrzegali matematykę i sam upływ czasu.
No to wejdźmy w te matematyczne zagadki, bo powiem ci, że od samego początku przyprawiają o ból głowy. Z notatek doktora Van Noya wynika, że przy ustalaniu dat rozbieżności są gigantyczne.
Mhm.
Weźmy na przykład sam Exodus, czyli wyjście z Egiptu. Historycy są totalnie rozdarci. Mamy tak zwaną wczesną datę, czyli 1446 rok przed naszą erą.
Tak, a druga opcja to data późna, 1290 rok.
No właśnie. A kiedy próbujemy datować wejście Abrahama do Kanaanu, lądujemy w jakimś absurdalnym przedziale od 2091 aż do 1720 roku przed naszą erą. Skąd oni w ogóle biorą te liczby? Skąd różnica 300 lat?
Żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć w warsztat historyka. Przecież nie mamy jakiegoś antycznego dokumentu z urzędową pieczątką i dzisiejszą datą.
No tak, nikt tam nie zapisywał, że jest wtorek, 16 maja.
Dokładnie. Badacze szukają w tekstach tak zwanych punktów kotwiczenia. Ta wczesna data, 1446 rok, wynika z konkretnego równania. W pierwszej Księdze Królewskiej jest wzmianka, że budowa świątyni Salomona rozpoczęła się 480 lat po wyjściu Izraelitów z Egiptu.
Okej, czyli mają podany konkretny odstęp czasu.
Tak. Archeologia dość solidnie datuje początek budowy tej świątyni na 966 rok przed naszą erą.
Czekaj, to jest prosta matematyka. Dodajemy 966 i te 480 lat. Co daje nam ten 1446 rok?
Brzmi jak bezdyskusyjne szkolne równanie, prawda?
No tak. Więc skąd u licha wzięła się ta druga data? Skąd ten 1290 rok?
I tu wchodzimy na badawcze ruchome piaski. Zwolennicy tej późniejszej daty zadają fundamentalne pytanie. Czy te 480 lat w tekście to jest czas mierzony co do dnia, literalnie? Jak ze stoperem w ręku?
A nie jest.
Prawdopodobnie nie. W starożytności często używano systemu pokoleniowego. Tradycyjnie uznawano, że jedno pełne pokolenie to 40 lat.
Zaraz, zaraz. 12 pokoleń po 40 lat to...
Dokładnie 480. Wielu historyków uważa, że starożytny autor nie miał na myśli precyzyjnego okresu słonecznego. Użył tego po prostu jako schematu.
Czyli to był skrót myślowy na zasadzie minęło dokładnie 12 pokoleń.
Otóż to. Do tego dochodzą wykopaliska miast w Egipcie, na przykład miasta o nazwie Ramzes, które idealnie pasują do tego późniejszego okresu. Odpowiedź na to jedno małe pytanie o dosłowność liczby przesuwa nam wskazówki zegara o stulecia.
O rany! A to dopiero pierwsza zmienna. Z notatek widzę, że zaraz potem wpadamy w jeszcze gorszy gąszcz. Jest taki zapis, który mówi, że czas spędzony w Egipcie wynosił 430 lat.
Zgadza się.
Ale mamy też greckie tłumaczenie tych tekstów, słynną Septuagintę, która podaje coś zupełnie innego. Tamte 430 lat jest rozbite na dwie idealne równe połowy. 215 lat pobytu w Kanaanie i 215 lat w Egipcie.
Mhm.
I słuchaj tego, te 215 lat idealnie pokrywa się z wiekiem patriarchów podanym gdzie indziej. Masz 130 lat życia Jakuba, do tego 60 lat Izaaka i 25 lat Abrahama. Dodajesz i wychodzi równe 215. Przecież to nie może być przypadek.
Tak, matematycznie to się składa w jakąś niezwykle intrygującą, perfekcyjną całość. Ale badacze, tacy jak K.A. Kitchen, na których powołuje się Van Noy, podchodzą do tego zupełnie inaczej.
To znaczy?
Kitchen argumentuje, że my wcale nie musimy wybierać, który wariant jest błędem. Sugeruje, że liczby takie jak 430 lat funkcjonowały w ówczesnej świadomości po prostu jako wielkie bloki czasu.
Bloki czasu?
Tak. To nie były żmudne obliczenia księgowego z kalendarzem, tylko powszechnie znany skrót na określenie ogromnej epoki.
Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Jak próbujesz odtworzyć jakiś stary rodzinny przepis kulinarny, powiedzmy po prababci z XIX wieku. Jeden notatnik mówi o miarach w szczyptach, a inny o garściach, prawda?
Świetne porównanie, dokładnie tak to działa.
Dodatek jeden mówi, żeby odliczać czas od zagotowania wody, a inny od wrzucenia składników. Przepis i tak zawsze im wychodził, bo oni znali ten kontekst z własnego życia.
No właśnie.
Ale my dzisiaj w nowoczesnej kuchni wariujemy, bo zastanawiamy się obsesyjnie, która z tych miar jest tą jedną obiektywnie poprawną.
Tak, bo starożytni posługiwali się czasem w sposób relacyjny, a nie bezwzględny. Te 430 lat to mogło określać cały okres od jakiejś ważnej obietnicy aż do wyjścia z niewoli. Odwoływali się do czegoś, co dla nich było intuicyjne. Nic tam nie biegał z kalendarzem do urzędu statystycznego.
Dobra, ale skoro te makroliczby są tak abstrakcyjne dla nas, to jak oni w ogóle śledzili historię? Jak wiedzieli, co było wcześniej, a co później?
Przechodzimy tu do ich ulubionego narzędzia, czyli genealogii. Skoro osie czasu zawodzą, historyk zaczyna po prostu liczyć pokolenia w drzewach genealogicznych.
No dobra.
Ale tutaj Van Noy wrzuca nas w kolejną pułapkę. Z jednej strony tekst mówi o czterech pokoleniach, co pasowałoby do około 400 lat. Z drugiej, w innej księdze masz precyzyjny rodowód, który wymienia dosłownie tylko cztery imiona.
Cztery imiona na przestrzeni 400 lat.
Tak. Lewi, Kehat, Amram i Mojżesz. Tylko oni, dla tak gigantycznego przedziału czasu.
Okej, tu muszę wejść w rolę adwokata diabła. Zawsze mnie to irytuje. Kiedy historycy mówią, o tutaj na pewno celowo pominięto mnóstwo imion, to czy to nie jest po prostu wymówka?
Wymówka.
No tak, matematyka im się sypie, więc historycy arbitralnie zakładają, że rodowody są dziurawe, żeby uratować swoją teorię. Brzmi to strasznie naciąganie.
To bardzo trafny zarzut. Zresztą każdy ostrożny badacz od tego zaczyna. Zawsze podejrzewamy manipulacje danymi. Ale tu mamy twardy, wewnętrzny dowód w tekście, który pokazuje, że ten rodowód nigdy nie miał być urzędowym aktem urodzenia.
Jaki dowód?
W Księdze Liczb znajduje się precyzyjny spis powszechny z czasu wyjścia z Egiptu. Podaje on, że samych tylko męskich potomków klanu Amrama, a przypomnijmy, że Amram i Jochebed to rzekomo bezpośredni rodzice Mojżesza, było dokładnie 8600...
8000, czekaj.
Mężczyzn liczących miesiąc i więcej.
Przecież to jest z biologicznego punktu widzenia kompletna bzdura. Z jednej pary w jednym pokoleniu nie powstanie małe miasto.
Dokładnie. I to jest klucz do zagadki. Starożytne genealogie w tamtym rejonie nie działały jak dzisiejsze akty stanu cywilnego. Miały zupełnie inne zadanie. Działały bardziej jak dzisiejsze księgi wieczyste albo akty notarialne.
Aha, czyli chodziło o status majątkowy.
O udowodnienie praw majątkowych, a przede wszystkim przynależności klanowej. Kiedy tekst wymienia Lewiego, Kehata, Amrama i Mojżesza, wcale nie mówi, że to był dziadek, ojciec i syn.
To co to oznacza w takim razie?
Mówi nam o strukturze społecznej. Mojżesz należy do potężnej grupy rodzinnej Amrama. Ta z kolei jest częścią klanu Kehata, który należy do wielkiego plemienia Lewiego.
O rany, czyli te rodowody wcale nie są niekompletne przez ignorancję autorów.
Dokładnie. Są celowo tak zbudowane, żeby dokumentować praworządność i status społeczny. Biologia jest tu sprawą trzeciorzędna.
Niesamowite. No dobra, skoro widzimy już, jak bardzo elastycznie podchodzili do zapisywania czasu i rodzin, to pogadajmy o tym, jak wyglądały ich realia materialne. Wróćmy do tego szoku z początku odcinka. Do samego Abrahama.
Tak. Ten obraz po prostu miażdży nasze popkulturowe wyobrażenie koczownika na osiołku.
Jest wręcz powalający, kiedy spojrzymy na detale. Z notatek doktora Walnoya wynika, że żeby to pojąć, musimy popatrzeć na miejsce, z którego Abraham wyruszył.
Zgadza się. Wyruszył z Ur w Chaldei. I dzięki wielkim pracom archeologicznym, głównie wykopiskom Sir Leonarda Woolleya, dokładnie wiemy, jak wyglądało Ur około 2000 roku przed naszą erą.
Zgaduję, że to nie była wioska namiotów.
Absolutnie nie. To była potężna, tętniąca życiem metropolia południowej Mezopotamii. Mieli tam rozwiniętą biurokrację, wspaniałe ziguraty, zaawansowany system rzeczny, potężny handel.
Wow.
Ludzie mieszkali w luksusowych, dwupiętrowych domach z dziedzińcami. Odejście stamtąd przypominałoby dzisiaj porzucenie apartamentowca na Manhattanie, by ruszyć na pustkowie z całą firmą i dobytkiem.
A z tekstów jasno wynika, z jak ogromnymi zasobami on podróżował. Przecież w 14 rozdziale Księgi Rodzaju jest taki absolutnie niezwykły fragment. To chyba w ogóle jedyny zapis jakichkolwiek działań wojennych patriarchy.
Zgadza się, jedyny.
Wynika z niego, że miał gigantyczny majątek w srebrze, złocie i potężne stada. A co najciekawsze, kiedy jego bratanek Lot zostaje porwany przez taką koalicję obcych królów, Abram nie idzie błagać o litość. Mobilizuje swoją całkowicie prywatną armię.
Tak jest w tekście.
Miał 318, cytuję, wyszkolonych sług, mężczyzn urodzonych u niego, gotowych do walki. I z tą prywatną jednostką uderza na wroga, rozbija koalicję i odbija Lota. 318 uzbrojonych gości. To jest przecież starożytna prywatna firma wojskowa.
Ten militarno-korporacyjny wymiar zyskuje jeszcze więcej sensu, kiedy spojrzymy na geopolitykę całego Kanaanu. Często spotykam się z takim cynicznym zarzutem, no jak to garstka 300 służących miała pokonać wielką armię potężnych królów?
No właśnie, przecież to brzmi jak hollywoodzka bajka.
Bo nasz umysł od razu wyświetla nam obraz bitwy z czasów Rzymu. Tysiące legionistów w śliniących zbrojach. Tymczasem Walnoy przywołuje genialne dokumenty, tak zwane listy z Amarna.
Czekaj, listy z Amarna, co to dokładnie za dokumenty?
To jest bezcenne archiwum dyplomatyczne, gliniane tabliczki z około 1400 roku przed naszą erą.
Aha, z jakiejś starożytnej kancelarii?
Tak, to listy wysyłane przez lokalnych władców Kanaanu do faraonów egipskich. I wiesz, co z nich wynika?
Co?
Że Kanaan był skrajnie podzielony na maleńkie terytoria, które ciągle się tłukły między sobą. Ci potężni władcy błagają faraona o pomoc militarną, prosząc o oddziały wielkości, uwaga, 50 albo 100 żołnierzy, żeby obronić całe miasto.
Serio? 100 żołnierzy na obronę całego miasta?
Tak. W świetle tego rozumiemy, że starożytni królowie tamtego regionu to często byli zwykli wodzowie plemienni. A ich koalicje to nie regularne armie, tylko grupy rabunkowe.
Rany, czyli w takich warunkach zmotywowana i karno jednostka ponad 300 uzbrojonych ludzi, to był walec.
Totalny walec. To była potężna siła, zdolna dyktować warunki w regionie.
No dobrze, ale tu pojawia się ten wielki dysonans. Mamy potężnego biznesmena z własną armią. Wygrywa wielką bitwę z koalicją królów, na czele której stoi król Amrafel. Skoro to był tak wielki konflikt, dlaczego dzisiejsza archeologia ma tak ogromny problem, żeby zidentyfikować tych pokonanych władców?
I tu wkraczamy w zjawisko nazywane historycznie argumentem zmilczenia albo archeologicznym milczeniem.
Z notatek wynika, że była taka świetna, wręcz filmowa teoria, że ten tajemniczy król Amrafel to w rzeczywistości Hammurabi z Babilonu, ten od słynnego kodeksu praw.
O, to byłoby spełnienie absolutnych marzeń każdego badacza. Powiązać postać biblijną bezpośrednio z ikoną starożytności. Ale w konfrontacji z twardymi danymi ten piękny sen upadł.
Ale jak to? Przecież Amrafel i Hammurabi to brzmi wręcz identycznie na pierwszy rzut oka.
Na ucho współczesnego człowieka może i tak, ale historyczne językoznawstwo obaliło tę tezę. Lingwista E. Spacer, przeprowadzając rygorystyczne analizy ewolucji głosek w językach semickich, udowodnił, że filologicznie te imiona są całkowicie odrębne. Spółgłoski rdzenne po prostu się nie pokrywają.
Żadnych szans na powiązanie.
Żadnych. Z żadnego lingwistycznego wzoru nie zrobisz Hammurabiego z Amrafela. Do tego dochodzi twardy problem osi czasu.
No tak, chronologia.
Hammurabi to okolice 1700 roku przed naszą erą, a Abraham, nawet przy tej elastycznej matematyce, o której mówiliśmy na początku, to znacznie wcześniejszy okres, bardziej koło 2000 roku.
I to zderzenie z murem braku dowodów pokazuje potężną presję, pod jaką są badacze. Każdy desperacko chce to milczenie przerwać. Przypomina mi się ta historia z tabliczkami z Ebla z notatek.
O tak, to doskonały, ale smutny przykład.
Badacz D.N. Friedman ogłosił gigantyczną sensację. Powiedział, że odnalazł nazwy 5 biblijnych miast na starożytnych tabliczkach w identycznej kolejności. Pamiętam to opowiadanie, nagłówki, wybuch euforii. A potem co?
A potem balonik pękł z hukiem.
Inny ekspert orzekł, że Friedman po prostu kompletnie błędnie odczytał starożytne symbole. Chęć sensacji wygrała z rygorem.
To klasyczna przestrzega. Z góry założona teza potrafi zaślepić badacza. Ale to nie znaczy, że archeologia nic nam nie daje. Mamy wspaniałe sukcesy poszlakowe.
Prawda. Dr Van Noy przywołuje choćby tabliczki z Nuzi.
Dokładnie. Nuzi to było takie churyckie miasto z 1500 roku przed naszą erą. Wydobyto stamtąd tysiące glinianych dokumentów codziennego życia.
I co takiego w nich znaleźli, że są tak istotne?
Te prawa opisują skomplikowane, lokalne obyczaje, na przykład adopcję służących, jeśli ktoś nie ma biologicznych dzieci, albo konkretne zasady dziedziczenia ziemi.
Wiesz co?
No, one zdumiewająco dokładnie pasują do obyczajów i zachowań, które obserwujemy u patriarchów w Księdze Rodzaju.
Czyli to jest taki dowód pośredni. Potwierdza, że tło prawno-obyczajowe tych opowieści jest stuprocentowo autentyczne, nawet jeśli brakuje podpisów konkretnych osób.
Otóż to.
I tu chyba płynnie przechodzimy do tej nieco ciemniejszej strony, do problemów Filistynów. Teksty wspominają o układach z Filistynami już w okolicach 2000 roku przed naszą erą. Mhm. Tymczasem krytycy Van Fonist, wspomina na przykład Johna Brighta, uważają to za ewidentny błąd, jakiś anachronizm. Twierdzą, że ten lud przybył do Lewantu stulecia później, koło 1200 roku.
I to wywołuje zażarty akademicki spór. Van Noy bardzo słusznie przytacza tu odpowiedź wybitnego archeologa, Josepha Free, tego od wielkich wykopalisk w Dothan.
Jaki był jego kontrargument?
Free uderzył w logikę krytyków. Argumentuje, że to, że współcześni archeolodzy do dziś nie odkopali ewidentnej filistyńskiej ceramiki z 2000 roku przed naszą erą, nie oznacza, że Filistynów tam nie było. To po prostu dowodzi, że my jeszcze na to nie natrafiliśmy.
Tak. I to jest chyba samo sedno całego problemu. Ten brak dowodu dzisiaj jest natychmiast brany jako dowód na nieistnienie jakiegoś zjawiska w przeszłości. To gigantyczna pułapka intelektualna.
Tak zwany argument z milczenia. Ta nauka uczy nas ogromnej pokory wobec archeologii. Wiesz, to jest nauka bardzo chaotyczna, wybiórcza.
I oparta w dużej mierze na wielkim szczęściu.
Zdecydowanie. Spójrzmy, jak powstają tak zwane telle. Te potężne wzgórza kryjące warstwowe, zrujnowane miasta. Budowane, niszczone i tak w kółko. Archeolodzy je kochają, bo mają w czym kopać.
A co z populacjami koczowniczymi?
No właśnie. Tacy przemieszczają się z namiotami, stadami, nie wznoszą świątyń z kamienia. Tacy ludzie nie zostawiają teli. My wręcz nie wiemy, gdzie na tej gigantycznej pustyni powinniśmy w ogóle wbić łopatę. Odrzucanie przekazów tylko dlatego, że pod piaskiem jeszcze czegoś nie znaleźliśmy, jest bardzo lekkomyślne.
Powiem ci, że to niesamowicie rezonuje z naszą współczesnością. Obserwujemy ten trud badaczy nad starożytnymi tekstami, nad rozbieżnościami Septuaginty i widać tu coś uniwersalnego.
Co dokładnie masz na myśli?
Naszą codzienność z informacjami. My też funkcjonujemy w gigantycznym szumie informacyjnym, prawda? Jesteśmy zalewani toną nagłówków, urywków wyrwanych z kontekstu.
O tak.
Dający z pozoru dziurawy rodowód. Prawdziwe bycie poinformowanym oznacza dzisiaj przede wszystkim wielką pokorę i nie wyciągania wniosków, dopóki nie poznamy kontekstu.
To niezwykle cenna lekcja ostrożności. Ten cały argument zmilczenia może dotknąć w końcu także naszej cywilizacji.
W jakim sensie?
Wyobraź sobie fascynujący, ale i przerażający scenariusz. Mija 4000 lat. Z jakiegoś powodu padają wszystkie globalne serwery, znikają chmury cyfrowe, wszystkie nasze zdjęcia, artykuły, cała wiedza idzie z dymem.
Taki totalny blackout.
Zgadza się. Zostaje tylko jakiś tam fizyczny pył. Co by było, gdyby archeolodzy w 6000-leciu znaleźli po naszej epoce jedynie wyblakły rachunek za prąd i jakiś losowy urzędowy świstek?
Urany.
Jak bardzo by się pomylili, próbując zrekonstruować naszą złożoną kulturę, nasze systemy prawne, na podstawie tych dwóch kawałków papieru. I przede wszystkim, jak bardzo błędnie oceniliby nas, bazując wyłącznie na tym, czego w tych zgliszczach po prostu by nie znaleźli.
Zostawiasz nas dzisiaj z potężną myślą do przetrawienia. To nas zmusza do refleksji, jak powierzchniowo bywamy w naszych ocenach. Czasem właśnie to ogromne, nieme tło, którego nie widzimy, kryje najprawdziwszą rzeczywistość. Dziękuję ci za to niesamowicie wnikliwe i pełne detali śledztwo w historii starożytnej.
Cała przyjemność po mojej stronie.
To była niesamowita podróż. Zdecydowanie uczy tego, jak wielkiej ostrożności potrzeba, by naprawdę rozumieć historię.